Związkowcy sierpnia 80 zapowiedzieli na czwartek protest w Warszawie. To reakcja na wypowiedzi ministrów dotyczących górnictwa. Chodzi m.in. o wysokość zarobków. Władimira Putina można zmusić do pokoju na Ukrainie poprzez wysokie cła i sankcje, grzmi prezydent Finlandii. Powiemy też o wyjątkowo małym stworzeniu, które udało się rozmnożyć naukowcom z Poznania. Związkowcy ze Śląska planują na czwartek manifestację w Warszawie. Górnicy z sierpnia 80 mówią, że to reakcja na wypowiedź minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Minister stwierdziła, że górnictwo jest nierentowne i wymaga dużych dopłat z budżetu państwa. Według Pełczyńskiej-Nałęcz jedną z głównych przyczyn tej sytuacji są wysokie koszty wynagrodzeń w branży.
Postanowiliśmy odwiedzić siedzibę krajową partii Polska 2050, bo nie uważamy, że górnik, który zarabia 5 tysięcy, 4,5 tysiąca na rękę, że można mu jeszcze coś zabrać. Tak naprawdę w Polsce nie dopłaca się do pracy górnika. W Polsce płacimy za to, że likwidujemy górnictwo, za to, że swoje dobro narodowe likwidujemy. Skarb państwa płaci.
Tłumaczył Rafał Jedwabny z sierpnia 80. Prezydent Finlandii Alexander Stubb oświadczył, że Władimira Putina można zmusić do pokoju na Ukrainie poprzez wysokie cła i sankcje wobec krajów wspierających rosyjski przemysł zbrojeniowy. Według sztaba rosyjska gospodarka znajduje się w trudnej sytuacji. Inflacja i stopy procentowe sięgają 20%, a rezerwy maleją. Fiński prezydent podkreślił, że tylko głowa państwa z globalnego południa i wschodu, takie jak Brazylia, RPA, Indie i Chiny, mogą wpłynąć na Putina. Uznał także, że obecne spotkanie prezydentów Ukrainy i Rosji jest mało prawdopodobne. Ukraińcy w wieku od 18 do 22 lat będą mogli przekraczać granice swojego państwa w stanie wojennym. Takie możliwości dają zmiany, jakie wprowadził rząd w Kijowie. Przypomnijmy, po rozpoczęciu przez Rosję inwazji Ukraińcy w wieku od 18 do 60 lat nie mogli opuszczać swojego kraju. Celem tego kroku jest przede wszystkim zapewnienie młodym Ukraińcom większych możliwości nauki, staży i legalnego zatrudnienia za granicą, aby zdobyte doświadczenie mogli później wykorzystać dla rozwoju Ukrainy. Teraz w faktach czas na kosmiczne doniesienia. Udało się. Rakieta Starship firmy SpaceX należącej do Elona Muska wyruszyła dziś z Teksasu w kosmiczną podróż. To 10. lot testowy. Jak poinformowała firma SpaceX, zakończyło się już wznoszenie statku i teraz przemieszcza się on przez przestrzeń kosmiczną. Przypomnijmy, wcześniejsze próby nie dochodziły do skutku przez problemy z systemem naziemnym i niesprzyjającą pogodę. Zakończył się sezon kursowania tramwaju wodnego, który tego lata zadebiutował na Odrze i Zalewie Szczecińskim. W miniony weekend pasażerowie po raz ostatni mogli skorzystać z rejsu na trasie Szczecin - Nowe Warpno - Świnoujście. Obecnie ważą się dalsze losy tej wodnej linii. Co dalej z tym pomysłem? To sprawdzała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
Teraz czas na podsumowanie i podliczenie, czy uruchomienie tramwaju się opłacało. Wstępne analizy mówią, że od końca czerwca z rejsów skorzystało około 6 tysięcy pasażerów. Biorąc pod uwagę, że stateczek pływał tylko w soboty i niedzielę, można stwierdzić, że to świetny wynik. Tramwaj był pomysłem samorządów, które sfinansowały jego uruchomienie.
To pilotażowy projekt i dopiero nadchodzi moment jego szczegółowej analizy, zarówno pod kątem frekwencji, opinii pasażerów, jak i aspektów finansowych.
Mówi starosta policki Shivan Fateh. Być może w przyszłym roku tramwaj będzie mieć więcej przystanków, jeśli tylko do projektu dołożą się inne powiaty.
Te fakty robią wrażenie.
To pierwszy taki przypadek w Polsce. Po blisko 60 dniach inkubacji w Poznaniu na świat przyszły trzy miniaturowe żółwie karłowate. Rozmnożenie tego gatunku to ogromne wyzwanie.
Dorosłe osobniki mają po około 9 do 11 cm. Maksymalnie osiągają 12,2 cm. Mamy do czynienia z takim gatunkiem żółwia, który żyje w dość płytkich wodach. To stado, które ja utrzymuję, składa się z dwóch samców, trzech samic. Mamy tu do czynienia z trzema maluchami, które wielkościowo, no tak jak mówiłem, są mniejsze od 5 złotówki, ważą około 3 gramów niecałych i mają 2,5 centymetra.
Opisuje dr Mateusz Rawski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zobaczcie, jak małe są te żółwie na zdjęciach na rmf24.pl w zakładce Regiony. Ruszają koszykarskie Mistrzostwa Europy. Polska to jeden ze współgospodarzy Eurobasketu. Biało-czerwoni mecze grupowe rozegrają w Katowicach. O nasze szanse trenera Orlenu ze Stalu Zielona Góra, Arkadiusza Miłoszewskiego, pytał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
Już jutro zaczynamy Eurobasket. W czwartek pierwszy mecz naszej reprezentacji, a moim gościem trener Orlenu ze Stalu Zielona Góra, Arkadiusz Miłoszewski. Dzień dobry, panie trenerze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Czy zgodzi się pan z taką tezą, którą stawia właściwie większość ekspertów, że awans z grupy to jest taki takie minimum, jeśli chodzi o to, czego oczekujemy po biało-czerwonych?
No, wydaje mi się, że jak na gospodarza przystało i zespół, który osiągnął nie lada sukces, prawda, na ostatnim Eurobaskecie, czyli mówimy o czwartym miejscu, no to chyba nie wypada nie wyjść z grupy, bo tak dużo się, aż tak dużo się nie zmieniło od tamtego czasu, od tego naszego sukcesu, a tutaj chyba wydaje mi się, że atutem granie we własnym kraju i przy własnej publiczności na pewno jest to coś, co może nam pomóc. I myślę, że tak jak tu wszyscy eksperci przewidują, a jak i sami pewnie zawodnicy i cały sztab, czyli wyjście z grupy, to jest takie minimum, a dalej zobaczymy, prawda, bo to jest gra turniejowa i różnie może być.
No i zaraz przejdziemy sobie przez tych naszych grupowych rywali, bo to, co najważniejsze, wydarzy się w ciągu najbliższych kilku dni, ale najpierw chciałem pana spytać o faworytów, czyli zadać takie pytanie, na którym pan jako ekspert, jako trener, jako znawca koszykówki na pewno nic nie wygra, za to może pan zostać tutaj posądzony, mówiąc tak pół żartem, pół serio, o brak wiedzy. Przepraszam, że tak trochę sobie pozwolę zażartować, ale wiadomo, jak to jest z tym pytaniem o faworytów. Można się na nim, mówiąc kolokwialnie, przejechać, ale jednak je zadam. I zastanawiam się, że dla pana, tak jak dla chyba też większości ekspertów, widziałem takie wyniki ankiety, która była przeprowadzona wśród gwiazd europejskiej koszykówki, wśród dziennikarzy akredytowanych na Eurobasket. Wszyscy tutaj mówią, że Serbia to jest ten zdecydowany i faworyt do złota, a bardzo zdecydowany do tego, by znaleźć się na podium. I czy pan tutaj też by Serbię postawił na miejscu pierwszym, tak jak większość tych, którzy na ten turniej czekają?
Wie pan co, no wiadomo, że jest to gra turniejowa. Wiadomo, że przygotowania są bardzo ważnym takim wyznacznikiem tego formy poszczególnych zespołów i tutaj, no jak wiem, Serbia pokonała wszystkich swoich przeciwników do tej pory, sparring partnerów przed turniejem. Ja tylko przypomnę, że te wyniki to były wręcz niektóre aż taką demolką. To nie były, że Serbia gdzieś tam walczyła z kimś i czy ktoś był blisko zwycięstwa przeciwko nim. To była po prostu demolka. Ja myślę, że Bogdanowicz, jak i jeden z najlepszych centrów serbskiej koszykówki, który można powiedzieć, jego konikiem są konie, ale wiemy jak gra i jak potrafi grać. Ja myślę, że oni we dwóch, bo są też takie pary potworzone, prawda, w Eurobaskecie i tutaj tych dwóch zawodników może naprawdę dużo dla Serbii osiągnąć. Ja myślę, że oni są zdeterminowani. Oni dawno nie osiągnęli jakiegoś sukcesu jako zespół i są zdeterminowani, pokazali w tych meczach sparingowych i dla mnie jest to faworyt. Ja nie będę się tutaj wychylał z innymi i brak wiedzy, tak jak pan powiedział, nie chcę tutaj wychodzić na jakiegoś czarodzieja, że wiem, że ktoś inny. Oczywiście to jest też, tak jak powiedziałem, gra turniejowa, ale myślę, że oni są, Serbowie są zdecydowanym faworytem.
No jedną z drużyn, którą pokonali, jest Słowenia, czyli ten nasz pierwszy rywal, czwartkowy. W Słowenii właściwie mówi się sporo o tym, że i kiepskie wyniki w tych sparingach, kiepskie takie oceny lokalnych mediów, dziennikarzy zajmujących się reprezentacją, mówią szczególnie o tym, że ta gra w obronie trochę Słoweńcom szwankuje. No oczywiście jest Luka Doncic, który też potrafi zrobić coś z niczego w każdym meczu, ale czy ta jednak nieco gorsza postawa Słowenii w tych meczach kontrolnych, to jest pana zdaniem też jakaś dla nas mała szansa, żeby ten Eurobasket rozpocząć od jakiegoś wyniku, który zaskoczy może część ekspertów?
Ja myślę, że Słowenia ma nie tylko kłopoty z obroną, nie tylko ze składem, bo chyba wyleciał im też Czanczar, jeśli dobrze pamiętam, kontuzja, prawda? Ważny zawodnik. Mają oczywiście swojego Lukę, natomiast też to, co się dzieje wokół zespołu, czyli tam takie widziałem, oczywiście też jestem w mediach czasami atak zawodnika atak zawodnika i jego żonę na trenera. Ja myślę, że to nie wpływa dobrze na zespół i jego funkcjonowanie. I ja bym tu upatrywał naszej szansy. Oni też, wydaje mi się, że są w tym momencie, że są personalnie dużo słabsi niż byli na Eurobaskecie, gdzie ich pokonaliśmy w ćwierćfinale i tutaj bym na pewno tą szansę upatrywał. No nie oszukujmy się, że Luka Doncic będzie zmotywowany, bo ten mecz akurat przeciwko nam wtedy na Eurobaskecie mu nie wyszedł. Pamiętamy, że spadł za 5 fauli, tak troszkę kontrowersyjnie, że nie mógł się pogodzić z tym, że nasi zawodnicy, mówiąc tak kolokwialnie, trochę mu przykrzyli i tak zamęczyli go i pewnie też to będzie naszym celem w tym pierwszym meczu. Myślę, że są bardziej do pokonania niż wtedy, natomiast będą pałali taką chęcią rewanżu, ale te kłopoty, których powiedziałem, też po takie pozaboiskowe, tak, gdzie no tak jak powiedziałem, że atak zawodnika, który nie pogodził się z tym, że nie jest w zespole, jak i jego żony na trenera, tam chyba jakieś, że trener to Pinokio, że oszukuje, że tak, ja myślę, że to na pewno niedobrze tak, że tak powiem, działa niedobrze na cały zespół, acz miejmy to na uwadze, że jeżeli ten mecz będzie na tak zwanym styku, to jest jednak ten Luka, który może naprawdę przesądzić o wszystkim i myślę, że to będzie nasz cel, bo i on, i Prepelić to jest taka dwójka, która potrafi odmienić wszystko, ale nie oszukujmy się, że w koszykówkę gra 10, a nawet 12 i myślę, że my jako kolektyw możemy dużo, dużo więcej zdziałać niż ta dwójka gwiazd, tak? Można tak powiedzieć.
No, obyśmy wykorzystali te słabości, o których pan mówił. Pójdźmy już w takim razie chronologicznie. Drugi nasz rywal to będzie Izrael. No, na papierze to znowu jest coś takiego, na czym się można przejechać, ale na papierze to taki dla nas mecz teoretycznie o trzecie miejsce w grupie. Izrael to jest taka drużyna, która mam wrażenie, że nam nie leży. Wielu zawodników grających w rodzimych klubach w Izraelu, ale drużyna bardzo solidna i to będzie przeciwnik na pewno niełatwy, myślę. Myślę, że to taki mecz trochę pułapka, bo pewnie byśmy bardzo chcieli z nimi wygrać, ale to wcale nie musi być takie proste, albo wręcz przeciwnie, będzie bardzo trudne.
Tak, ja myślę, że to, tak jak pan powiedział, oni są bardzo, bardzo solidni. Grają, tak jak pan powiedział, w rodzimych klubach. Oni grają w tych rodzimych klubach, ci reprezentanci Polski, na bardzo wysokim poziomie, bo mamy euroligowe Maccabi.
Reprezentanci teraz, Izraela, przepraszam.
Tak, mówię o reprezentantach Izraela. Tak.
Powiedział pan Polski, ale dlatego wolę od razu tutaj wejść w słowo na sekundę.
Przepraszam, tak, oni grają na wysokim poziomie w swoich rodzimych klubach, bo grają dwa zespoły eurocupowe. Mówimy tutaj o HPL-u Tel Awiw, HPL-u Jerozolima, choć już wiemy, że HPL Tel Awiw jest w Eurolidze, bo wygrali nawet tą Eurocup i będą mieli dwa zespoły euroligowe i oni grają tam, ci zawodnicy, też decydują dobrze wiemy, że mają tam zatrudnione gwiazdy, ale decydują o jakichś losach tych zespołów i to jest na pewno bardzo solidny zespół. Ja pamiętam jeszcze, jak ja byłem asystentem Mike'a Taylora, to naprawdę było nam ciężko, bo mieliśmy ich w grupie eliminacyjnej, zapraszaliśmy ich na turnieje, tych meczów dużo z nimi stoczyliśmy. Patrzy się na ten zespół i mówisz, nie widzisz gwiazd, bo można powiedzieć o Słowenii Luka Doncic, tak? Wiemy, że to jest jeden z najlepszych zawodników na świecie. Natomiast tam nie ma takiego zawodnika, natomiast są bardzo, bardzo, bardzo solidni i to jest ciężki przeciwnik. Myślę, że oczywiście w naszej grupie nie będzie łatwych, ale to jest kolejny bardzo, bardzo ciężki przeciwnik.
Patryk Serwański i trener Arkadiusz Miłoszewski. Kolejni grupowi rywale Polaków: Islandia, Francja i Belgia. Możecie o nich posłuchać na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.